Dzisiejsze kazanie nazwałem Zrozpatrzona, pocieszona. Sam tytuł, czy sama nazwa coś powinna nam powiedzieć. Ewangelista Łukasz opisał niektóre wydarzenia, jeżeli czytamy jego Ewangelię, a wierzę, że każdy z nas czytał wielokrotnie, wydarzenia, z którymi Jezus zetknął się, gdy był na ziemi. Siódmy rozdział Ewangelii Łukasza ukazuje kilka takich wydarzeń z życia Jezusa. I gdybyśmy śledzili ten rozdział, byśmy napotkali tam na kilka wydarzeń bardzo ciekawych i interesujących, i pouczających. Niesamowicie przemawiające jest wydarzenie z tego rozdziału siódmego, które przytrafiło się z rozpatrzonej matce i która przez Jezusa dokonany cud została w niesamowity sposób pocieszona. I jest to temat dzisiejszego mojego kazania. Zrozpatrzona, pocieszona. I teraz zwróćmy się do Bożego Słowa i odczytajmy ten fragment. Ewangelia Łukasza, siódmy rozdział, od 11 wersetu do 17. I czytamy. A zaraz potem udał się do miasta, zwanego Nain, i szli z nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy się przybliżał do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową, a wielu ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej, nie płacz. I podszedł i dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł, młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I podniósł się zmarły i zaczął mówić i oddał go jego matce. I wtedy lęk ogarnął wszystkich i wielbili Boga, mówiąc, prorok wielki powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. I rozeszła się o nim ta wieść po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Początek wersetu 11 przez sformułowanie a zaraz potem Łukasz nawiązuje do relacji opisanej na początku tego rozdziału i wiąże oba te wydarzenia czasowo. Czytając cały ten siódmy rozdział, można zauważyć, że ewangelista Łukasz redakcyjnie połączył opis cudu wskrzeszenia młodzieńca z Nain z występującym bezpośrednio przed nim opisem cudu uzdrowienia sługi setnika. Oba te fragmenty w zamyśle Łukasza stanowią rzeczowe i teologiczne wprowadzenie do relacji o przybyciu do Jezusa wysłanników Jana Chrzciciela. Oni w imieniu swego mistrza pytają nauczyciela z Galilei, czy jest przyobiecanym i wyczekiwanym Mesjaszem. I ten siódmy rozdział również mówi nam o tym. Jezus, będąc w Kafarnaum, początek tego rozdziału nam mówi, dokonał wspaniałego cudu uzdrowienia sługi setnika. Ale krótko potem zachowanie Jezusa mogło być dla wielu ludzi niezrozumiałe. Nagle Jezus, tak jakby nieplanowanie albo nie, w nieoczekiwanym czasie przez ludzi czy dla ludzi, Jezus coś robi, coś postanawia. Jezus postanawia opuścić to miejsce, a przed chwilą dokonał cud. A Jezus postanawia opuścić to miejsce i udać się do innego miejsca. Dlaczego w taki sposób postępuje? Być może było to pytaniem bez odpowiedzi dla wielu. Może być podobna sytuacja czasami w naszym życiu. Wydaje się dla nas, że powinno to być dalej. Ten czas, ten błogi czas, ta sytuacja, jaką doświadczyliśmy, ta bliskość Boga w naszym życiu. A to raptownie tak jakby słyszymy i wydaje się dla nas, że Jezus tak jakby udaje się w inną stronę. Nie wiem, jakie zachowanie było tych ludzi, a zwłaszcza tych, którzy byli dotknięci tym wielkim cudem, który Jezus dokonał. Czy go prosili, żeby został jeszcze? No w każdym razie Jezus postanawia opuścić to miejsce. Jest to istotne w tym przesłaniu. Jezus postanawia opuścić to miejsce, aby udać się do innego miejsca. Ludzie nie wszyscy wiedzą, co Jezus ma na myśli. Nie wszyscy rozumieją, dlaczego Jezus to czyni. Ale Jezus wie. Jezus nic nie czynił bez celu, bez żadnego planu. Jezus wiedział zawczasu, dlaczego to robi. Do Nain, do którego Jezus podążał, a za nim wielki lud, czy wielki tłum, było około 9 godzin marszu, idąc piechotą czy nogami. Około 9 godzin. Niektóre informacje podają, mogło być 8, a niektóre nawet 10 godzin. No w każdym razie można powiedzieć omalże dniówka. Dzisiaj jest to mała wioska na równinie Esdrelonu o północnego stoku góry Gebel et Dachi. Ciekawostką jest taką, że rabini wywodzą etymologicznie nazwę tego miasta od słowa Naim, znaczącego piękny. Znamiennym jest również to, że w pobliżu Naim znajdowała się także miejscowość Szunam, miejsce, gdzie cudu wskrzeszenia dokonał Elizeusz w swoim czasie. Na podstawie odczytanego fragmentu możemy powiedzieć, że w Nain mieszkała pewna matka i o niej chciałbym dzisiaj cokolwiek powiedzieć. I ta matka została uderzona żałosnym ciosem, czy żałobnym ciosem. I wtedy utraciła męża, bo to bardzo przykre i bolesne doświadczenie dla niej. I została wdową. Możemy sobie tylko wyobrazić, że jej sytuacja znacznie się pogorszyła, a znacznie w tamtym okresie, czy w tamtych warunkach. I na pewno zmagała się ta niewiasta, ta matka, aby utrzymać przy życiu siebie i syna. Bo tylko jednego syna miała. Łukasz nie podaje nam opisu od początku. To, co zaszło w tej rodzinie, to, co ona doświadczyła, gdy utraciła męża, jak się zmagała z życiem i wiele innych rzeczy. Łukasz tak jakby milczy, ale przechodzi od razu do finałowego wydarzenia, które chce ukazać nie tylko od zewnątrz, ale i od wewnątrz. Fragment mówiący o wskrzeszeniu syna matki mówi nam, że gdy Jezus zbliżał się do Nain, jest to również bardzo ważne stwierdzenie, gdy Jezus zbliżał się do Nain, nie gdy Jezus był w połowie drogi między Kafarnaum a Nain, bo by była odległość co najmniej 4 godziny piechotą, a więc by był wtedy za daleko. Jezus by nie był wtedy tam, gdzie planował. A więc gdy Jezus zbliżał się do Nain, wynoszono właśnie ciało zmarłego, aby je pochować w jednym z grobów wykutych w pobliskim skalnym zboczu. Jezus też nie przyszedł przed czasem, ale Jezus przyszedł akurat w tym czasie, kiedy wszystkie, jak to powiedzieć, wszelka nadzieja tej kobiety zginęła. Kiedy iskierka jej życia, jej radości, jaką miała, jej syn, nagle umarł. Jak bardzo głęboka myśl zawiera wyrażenie z 12 wersetu, gdy Jezus zbliżał się do Nain. Dostrzegam, jak niesamowicie ważny jest czas i miejsce. Być może czasami my, jako ludzie, nie zwracamy na to uwagę, ale jest to bardzo istotne, bardzo ważne. Wszystko to wskazuje na to, że w rannych godzinach, już w rannych godzinach, po dokonaniu cudu uzdrowienia, Jezus opuszcza Kafarnaum. Nie pozostaje dłużej, a mógł. Ale on odczuł i zrozumiał. I postanawia opuścić to miasto. Opuszcza Kafarnaum i razem z uczniami udaje się w drogę. Wierzę, że Jezus, będąc jeszcze w Kafarnaum, odczuł i przewidział, kogo spotka w bramach Nain, nim przeszedł ten odcinek około 9 godzin marszu. Jezus wiedział i z tej przyczyny Jezus opuszcza Kafarnaum. Dlatego wiedział, że będzie orszak drugi, który będzie szedł z miasta Nain. I nikt go nie zatrzyma. Jedynie on, jedynie Jezus. I dlatego opuszcza Kafarnaum, aby wyjść i spotkać się z tym orszakiem. Może być pomocne w zrozumieniu całego tego wydarzenia to, że Żydzi nie chowali swych zmarłych w trumnach, tak jak dzisiaj ludzie to czynią, ale wynosili ich na otwartych marach do grobowca w skale i owiniętych prześcieradłami. Taki był zwyczaj i tradycja i tak praktykowano. Zmarłych grzebano zawsze poza miastem, nie w mieście. Poza miastem. I oni akurat już wychodzili z miasta. I zmarłych grzebano zwykle w dniu śmierci, nie za 3 dni czy za tydzień. A więc gdyby Jezus nie opuścił Kafarnaum rano, być może kiedy Jezus już opuszczał Kafarnaum, być może ten młody chłopak jeszcze żył. Być może jeszcze matka miała syna. Ale przyszedł moment, kiedy ten syn raptownie został utracony. Być może matka widziała to na swoje oczy, że poczuł się źle i raptownie umarł. Nie mamy szczegółów, ale to było tak szybkie, że ona nie miała kiedy nawet za wiele, można powiedzieć, coś czynić w tym kierunku. Tylko jedno. Odprowadzić zwłoki syna do grobu. I ona to robi. Zrozumiałe jest również nam, że towarzyszący orszak sporego tłumu, towarzyszył, dlatego gdyż ludzie dali przez to wyraz współczuciu nad stratą jedynej podpory, jaką biedna wdowa posiadała. Ona tylko jego miała, tego syna. Śmierć jedynaka i w ogóle pierworodnego syna była u Żydów bardzo opłakiwana. I taki był ten orszak. A przede wszystkim ta matka. Po wielogodzinnym kroczeniu Jezus oraz towarzyszący im tłum, można powiedzieć pochód życia, już przed bramami Nain napotykają na zgoła inny pochód, pochód śmierci. Zdarzenie więc miało miejsce po południu lub pod wieczór. Oto bowiem na miejsce spoczynku odprowadzane jest ciało młodego chłopca. W ostatniej drodze towarzyszy mu matka, a także znaczna ilość mieszkańców Nain. Ewangelista Łukasz bardzo mocno eksponuje tragizm w całej sytuacji i właśnie on chce to pokazać, pisząc o tym wydarzeniu. Tragizm przede wszystkim i dramat owej matki. Po pierwsze podkreśla, że ów chłopiec był jej jedynym synem. Po drugie, że była ona wdową. Najpierw straciła męża i że ów chłopiec był jej jedynym pocieszeniem. I ona już szła drogą żałoby. Już wcześniej zaznała tą drogę. Już wcześniej doświadczyła tego smutku. A teraz idzie tą samą drogą złożyć do grobu ciało swego syna. Było to bolesne, bardzo bolesne dla niej. Jej położenie nie tylko rodzinne, ale ze względu na to, że była wdową, równie społeczne było, więc dramatyczne. I nikt z ludzi, nikt z bliskich, jeżeli kogokolwiek miała jeszcze, nie mógł jej pomóc. Czy brat, czy siostra, nie wiemy, czy kogokolwiek miała. W tym opisie Łukasz ukazuje Jezusa, który zdawał sobie z tego doskonale sprawę. I taki Jezus jest ukazany w tej Ewangelii. Jezus wiedział dokładnie, co ta matka przeżywa. I dlatego Jezus nie pozwolił sobie zostać dłużej w Kafarnaum, dlatego że widział, że jest potrzeba w tamtym, w drugim miejscu. Tak działa Jezus. I tego również On i nas chce nauczyć. Jezus nie mógł przejść obojętnie obok dotkniętej tak trudnym doświadczeniem kobiety. Pytanie, jak jest z nami? Nikt nie potrafił zmienić los tej nieszczęsnej matki. Ona dobrze wiedziała o tym i ci ludzie, którzy w tak przykrej chwili byli z nią i jej towarzyszyli na cmentarz, tylko tyle oni mogli zrobić dla niej. Pomagać płakać, ale nie zmienić jej sytuacji. Jezus doskonale wiedział i odczuł ból tej kobiety i tylko On mógł odmienić jej los. I jest to prawdą tej Ewangelii. Dlatego Jezus nie zaczyna od długiej rozmowy, aby czegoś się dowiedzieć. On tego nie potrzebował. Bo ta kobieta potrzebowała czegoś więcej od Jezusa. I Jezus o tym wiedział. Jezus nie próbuje różnymi słowami ją pocieszyć. Wiele ludzi czasami robi to, co może w stosunku do kogoś, jeżeli widzi, że ktoś jest w żałobie czy w potrzebie. I niewiele czasami nasze słowa mogą cokolwiek zrobić, a czasami nawet przez naszą nieumiejętność mogą poszkodzić. Jezus zdecydowanie powiedział do tej niewiasty: nie płacz. Ale nie tylko powiedział nie płacz, ale były za tym albo w tych słowach ukryte coś więcej. Jezus nie tylko mówi, ale i czyni. Jezus nie tylko powiedział nie płacz, ale przystępuje do działania. Taki jest Jezus. Nie tylko słowa, ale i czyny. Znamienne w tym 13 wersecie są dwa elementy. Zwrot ten można odczytywać wyłącznie w kategoriach postrzegania fizycznego. Chodzi o zmiankę, że Jezus ujrzał kobietę. Ujrzał kobietę. Zobaczył. I tak wielu może czytać tę Ewangelię i na tym się skoncentrować. Ale wydaje się jednak, że kryje się za nim coś o wiele ważniejsze. Można bowiem w nim dostrzegać analogię do starotestamentowych wypowiedzi wskazujących na motywację. I właśnie tutaj jest to bardzo widoczne. Motywację, jaką kierował się Bóg w swych zbawczych interwencjach. Otóż na kartach Starego Testamentu często jest mowa, że Jahwe widział niedolę swego ludu. I skoro widział niedolę swojego ludu, to widzenie pobudzało go do zbawczych interwencji. Taki jest Bóg. I również taki jest Zbawiciel. Jezus zobaczył i zaczął działać. Wyobrażenie to można śmiało odnieść do Jezusa opisanego przez Łukasza, że widok złamanej życiem kobiety pobudził go do zbawczego działania. Jezus nie jest obojętny. Jezus nie przechodzi obojętnie. Ale jak On zobaczy, On zaczyna działać. Jak zwrócimy się do Niego z naszą potrzebą, a nawet jeżeli nie zwracamy się oczywiście ustami, ale jeżeli On widzi w głębi naszej duszy, że nikt i nic nam nie może zmienić naszą sytuację i jesteśmy otwarci na Jego pomoc, On wychodzi naprzeciw. I On przychodzi po to, aby nie tylko powiedzieć, ale za słowem idą czyny. Uwagę również Łukasz zwraca na drugie stwierdzenie. Podkreśla mianowicie, że Jezus odczuł wobec niej miłosierdzie. To nie był czyn tylko odruchem ciała, ale pobudzony współczuciem. A jest to różnica. Ja mogę komuś pomóc z obowiązku. Mogę coś zrobić dlatego, bo wypada, ale ja mogę zrobić ze współczucia, a jest to wielka różnica. Jezus w taki sposób zadziałał. Jezus w taki sposób zobaczył tę niewiastę i tę potrzebę. I tak On wyszedł naprzeciw potrzebie tej niewiasty. On nie był obojętny. W tym fragmencie występuje czasownik spanchnidzestchai, bardzo trudny do wypowiedzenia. Wiecie, co on oznacza? Litować się, wzruszać się nad kimś, współczuć komuś, czuć litość. Właśnie to wyrażenie w polskim przekładzie, ono jest takie skromne, ale ono właściwie w oryginale jest tak bardzo głębokie. Ono to wyraża. A więc użalił się, było coś więcej, coś głębiej, jak tylko o szkoda jej. To nie o to chodziło. Jezus naprawdę odczuł jej potrzebę wewnątrz siebie. W Nowym Testamencie pojęcie to pojawia się jedynie w Ewangeliach synoptycznych. Nigdzie indziej jej nie znajdziemy. To są tylko 3 Ewangelie, Mateusza, Marka i Łukasza. I tylko 12 razy w ogóle jest ten czasownik użyty. Tylko 12 razy w całym Nowym Testamencie. W przeważającej mierze odnosi się ono zawsze do Jezusa, do Jego charakteru. Charakteryzując Jego działanie wobec człowieka, pokazując, kim naprawdę jest Jezus, jak On czyni, czy wychodzi naprzeciw potrzebie człowieka, które wypływa właśnie ze współczucia nad jego losem, nad losem człowieka. Innym słowem, Jezus odczuwa los człowieka tak jakby w sobie, wewnątrz. Nie tylko z zewnątrz, ale i wewnątrz. On to przeżywa. Taki jest Jezus. Ukazuje go jako miłosiernego Zbawiciela. Jest jego mesjańską charakterystyką. To właśnie jest ową tego, w którego wierzymy. Ten, który przyszedł, opuścił Kafarnaum i poszedł do Nain, aby zatrzymać orszak żałoby. To jest charakterystyka Jezusa, który zrezygnował, aby być w tłumie z Kafarnaum, tam, gdzie był już dokonany cud, gdzie być może niektórzy podziwiali Jezusa, ale On opuszcza i idzie, bo wie, że matka ta potrzebuje Jego. Również ten czasownik wywodzi się etymologicznie od rzeczownika spanchnon, który oznacza centrum, siedlisko uczuć oraz doznań, zwłaszcza miłosierdzia oraz spontanicznej litości. To była taka żywa, aktywna, prawdziwa, realna litość Jezusa wobec tej niewiasty. Czasownik ten również opisuje taki rodzaj emocji, która rodzi się i wypływa z głębi, nie z zewnątrz, ale od środka i wręcz z najgłębszej warstwy osobowości człowieka. Dlatego Jezus został wewnątrz wzruszony widokiem tej niewiasty. Jego oczy przeszyły ją na wylot, można powiedzieć. On wiedział i znał i czuł jej ból wewnętrzny, nie tylko zewnętrzny. Jezus kieruje się więc w swym działaniu wobec kobiety głębokim miłosierdziem. I takiego Jezusa Ewangelia ukazuje. Wypływającym z głębi jego duszy. Pierwszym, co czyni, to nakazuje matce, aby przestała opłakiwać swego syna. Tak postępuje Jezus. Jezus nie mówi i nie pomaga płakać dalej. My jako wierzący czasami to robimy wobec brata czy siostry. Jezus mówi, przestań płakać. Przestań płakać. Aby przestała płakać czy opłakiwać swojego syna. Dlatego, że Jezus widzi rozwiązanie albo zmianę już, a ludzie jeszcze tego nie widzą. A Jezus już widzi. I dlatego mówi, nie płacz. Innym słowem Jezus tak jakby mówi, nie ma przyczyny, abyś płakała, bo już wszystko załatwione. Jezus znał jej potrzebę wewnętrzną. Jezus zna twoją i moją potrzebę. I dalej wydarzenia toczą się bardzo dynamicznie. Jezus podchodzi do noszy pogrzebowych i dotyka ich. A niosący je zatrzymują się. Następnie zwraca się do zmarłego. Młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Opis działania Jezusa jest bardzo wymowny w tej Ewangelii. Cudu dokonuje on w pełni boskiego autorytetu i mocy, bo Jezus jest Bogiem. Nie wykonuje żadnych czynności symbolicznych. Wszystko dokonuje się przez Jego boskie słowo, które wypowiada. Jezus objawia tu władzę nad życiem i śmiercią, bo taki jest Jezus. Na rozkaz Jezusa martwy chłopiec powraca do życia. Siada na noszach pogrzebowych i zaczyna mówić. Taka jest reakcja tych, którzy usłyszeli i zostali dotknięci mocą Boga, mocą Chrystusa. Jezus dokonuje więc radykalnej odmiany kondycji egzystencjalnej. Oczywiście przede wszystkim owego młodego chłopca, ale również jego matki. Tego chłopca, który był już niesiony na miejsce wiecznego spoczynku. Nie jesteśmy nawet w stanie, aby wyobrazić sobie, jaką radość musiała odczuwać matka. Przed chwilą była pogrążona w smutku, a teraz wielkie radości. Jaka wielka zmiana! Odzyskała tego, którego ona i wszyscy inni uznali już za straconego. A ona jego odzyskała. To dokonał Jezus. Czy matkę może uszczęśliwić coś bardziej niż odzyskane jedynego syna czy dziecko? Jedyne dziecko? Myślę, że nie ma nic. Można dlatego stwierdzić, że Jezus jest nie tylko cudotwórcą, ale i stworzycielem. A całe wydarzenie odnosi się pośrednio do początków, a mianowicie do dziejów stworzenia człowieka. Jezus niejako na nowo stwarza przede wszystkim owego zmarłego chłopca. Przecież on był martwy. On już był odprowadzany do grobu. A przecież także jego matkę Jezus na nowo przemienia. Wlewa w jej serce na nowo nadzieję i sens. Pragnienie życia. Jest to bardzo wymowne i świadczy o głębokim współczuciu Jezusa wobec owej kobiety, że przekazuje przywróconego do życia syna w jej ręce. I to dokonuje Jezus. Przed obojgu otwiera nowy rozdział życia, bo właśnie tak czyni Jezus. Kiedy coś dokonuje cudu, jest nowy rozdział życia dla danej osoby. Ona nie żyje już przeszłością, ale przyszłością, która jest w Jezusie. Pochód śmierci Jezus zamienia na pochód życia. Czyn Jezusa wywołuje u wszystkich obecnych phobos, czyli lęk. To charakterystyczny motyw wielu ewangelicznych relacji o cudach, kiedy czytamy w tych Ewangeliach, zwłaszcza w tych trzech. Nie jest to jednak lęk paraliżujący, który powoduje, że chowamy się czy uciekamy od Boga, ale lęk, który wiedzie do chwalenia Boga czy przybliżenia się do Niego, do podziwiania Go, kim On jest, jaki wielki, potężny. Jest to więc lęk związany z pobożnością i bojaźnią wobec Boga. I kiedy Bóg coś czyni, kiedy On dokonuje cudu, to właśnie jest następstwo tego rodzaju, że to doprowadza ludzi powinno doprowadzać do pobożności większej i bojaźni wobec Niego, kim On jest. To uwielbienie Boga za niezwykły cud przebierania dwojaką postać. Po pierwsze, zebrani dostrzegają w Jezusie wielkiego proroka i tam ta Ewangelia mówi nam o tym. Jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że judaistyczne oczekiwania mesjańskie wiązały się między innymi z przejawem się proroka, to można wnosić, że zgromadzone tłumy zinterpretowały całe wydarzenie jako nastanie czasów eschatologicznych. Oni wiedzieli, że ma przyjść Mesjasz. I niektórzy zaczęli w ten sposób odczuwać, że On już przyszedł. Po drugie, zebrani odczytują działanie Jezusa jako przejaw Bożej obecności. Wyznanie nawiedził Bóg lud swój. Wpisuje się w jeden z głównych wątków teologicznych. Widełem o nawiedzeniu łaskawego i miłosiernego Boga swego ludu. Myśl ta zasygnalizowana jest już wyraźnie na początku Ewangelii Łukasza, kiedy czytamy, że Bóg przybędzie do swego ludu. Już Łukasz tam na początku wspomina o tym. By oświecić tych, którzy pozostają w mroku i cieniu śmierci. Już jest zapowiedziany On i ukazany w pierwszych wersetach. Łukasz uwydatnia boski charakter postaci Jezusa. Jezus jako Bóg nakazuje umarłemu, a umarły Go słucha i wstaje na Jego głos. Było to pierwsze wskrzeszenie zmarłego, jakie Ewangelia zanotowała. Tak więc zaczyna Chrystus spełniać to, co zapowiedział starszyźnie żydowskiej w Judei, gdzie im objawił swe bóstwo i powiedział, nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego głos. I w świadomości naucznych świadków wskrzeszenia cud uczyniony przez Jezusa łączył się z cudami proroków. Już ludzie zaczęli Go łączyć z wielkimi prorokami, którzy w swoim czasie dokonali podobne cuda. Nazwanie Jezusa wielkim prorokiem nie jest określeniem ani pełnym, ani doskonałym, gdybyśmy tylko na tym pozostali. Wnosi jednak uznanie nadprzyrodzonego elementu w osobie Jezusa i w Jego czynie. Ten element prawdopodobnie był również podstawą przestrachu, jaki ogarnął ten tłum. Rozgłos wskrzeszenia młodzieńca z Nain był wielki. Ludzie zaczęli mówić wszędzie, wkoło, w całej Palestynie i poza jej granicami. Jezus w tym wydarzeniu jest pełen litości i tak ewangelista Łukasz Jezusa ukazuje. Łukasz ukazuje Jezusa jednak przede wszystkim jako cudotwórcę, który nie prosi Boga cud jak Eliasz lub Elizeusz, którzy byli zdani jedynie na Boga i nie mogli to dokonać sami. Ale Jezus w inny sposób tu czyni. Pokazuje, że On ma wszelką moc, dlatego że On i Ojciec są jedno. Jezus na własny rozkaz przywraca do życia zmarłego. Większość ludzi tej różnicy nie spostrzegli i dlatego połączyli, pomieszali Go z poprzednimi prorokami, chociaż tylko podkreślili, że Jezus jest wielki prorok. I dzisiaj dla wielu ludzi Jezus taki tylko pozostał. Ale Jezus jest Panem. Jest różnica. Istotą boską. Na Jego bowiem rozkaz nawet zmarły powraca do życia. Jezus jest Panem. Kyrios. Przed którym każda głowa i każde kolano się skłoni. Kończąc usługiwanie moje, podsumuję takimi słowami. Cały opis wydarzenia o wskrzeszeniu młodzieńca z Nain jest bardzo żywy. Jest wiele w nim szczegółów i każdy z nich jest bardzo ważny. Każdy z nich tak wiele mówi. Nawet i taki, że ci, którzy nieśli Mary, stanęli zaskoczeni niespodziewanym zachowaniem nieznajomego. Lub ten, że zmarły, gdy ożył, usiadł na marach, nie mogąc się zorientować, co się właściwie stało. I ze zdziwienia zaczął mówić. I człowiek dotknięty przez Boga, człowiek, można powiedzieć, przywrócony z martwych do życia przez Boga, on zacznie mówić, on nigdy nie będzie milczał. Być może czasem nie będzie wiedział, jak to zrobić i co mówić, ale on zacznie mówić, bo będzie sam zadziwiony i ci, którzy będą wokół niego. Dzisiejsze kazanie skierowałem w szczególności do matek, ale nie tylko. Kieruję również do tych, którzy w swoim życiu znajdują się w drodze smutku i przygnębienia lub rozpaczy, czy jakiegoś problemu, który często jest znany dla nas wszystkich. Może ciosem, który przeżywasz, jest trudna twoja sytuacja. Bóg jeden wie. Być może ktoś bliski nawet wokół ciebie nie wie o tym. Być może jakaś choroba, może problem z synem lub córką. Chcę powiedzieć tobie, że gdy idziesz drogą smutku, to z drugiej strony w twoim kierunku podąża orszak Jezusa. I musimy o tym zapamiętać i to jest przesłanie tej Ewangelii. Jezus opuszcza Kafarnaum i idzie tam, gdzie ty jesteś. On opuszcza być może wielkie, wspaniałe tłumy, ale znajdzie ciebie. Być może gdzieś tam z boku zapomniana, gdzieś tam odsunięta, być może tam podeptana, być może nikt o mnie nie pamięta, takie myśli masz w głowie, ale Jezus idzie, zostawia tłumy, idzie do ciebie. Jezus, będąc w Kafarnaum, w tym tłumie, on wie i zna twoją potrzebę, tak jak znał potrzebę tej matki. Ale do tego trzeba też również choć chęci naszej i wiary, aby w to uwierzyć, że zbliża się do ciebie ten, który zmienił położenie z rozpatrzonej matki na położenie pocieszonej matki. A więc powinniśmy uwierzyć, że Jezus wszystko może. Wczoraj, dzisiaj i na wieki On jest ten sam. Skoro On dla tej matki pomógł, On dzisiaj może pomóc i tobie. Idzie w twoim kierunku Jezus, który mówi do ciebie, nie płacz, jeżeli płaczesz. Przyszedłem, aby dokonać cudu. Jezus nie przyszedł tylko, aby powiedzieć, nie płacz, ale za Jego słowami są czyny. Taki jest Jezus i jest to przesłanie tej Ewangelii. Czasami ludzie mogą powiedzieć coś, ale czyny nie pokrywają ich słowa. Ale my mówimy o Jezusie, który mówi i czyni. I On się nigdy nie zmieni. To, co człowiek nie może, Jezus mówi, ja mogę i uczynię. Nie tylko, że ja mogę, ale ja uczynię. Ten Jezus, który dotknął noszy umarłego syna i dał matce żywego, chce dotknąć tego, co być może dla ciebie już umarło, aby na nowo ożyło. Czy wierzysz w to? Jezus wierzy i On chce to uczynić. Moja modlitwa jest, aby Jezus, Pan Kyrios, okazał swoją boską moc w twojej potrzebie, bo dlatego On jest naszym Panem, aby swoją moc okazał w naszej potrzebie. Aby On był podziwiany i wychwalany, kiedy doświadczymy Jego mocy i pozwolimy, aby On dokonał to, co zamierza. I wtedy On będzie podziwiany i wychwalany w twoim życiu i w każdym z nas osobna. I to są następstwa przejawy Bożej mocy. Aby tłumy, nie tylko pojedyncze osoby, aby tłumy byli zadziwieni tym, co Jezus dla ciebie uczynił. Aby ludzie widzieli i mówili, że Jezusa moc i chwała jest nieograniczona, bo taki jest Jezus. Jezus ma moc przywołać w twoim życiu to, co jest niemożliwe u ludzi. Ludzie mówią, jest niemożliwe, a Jezus mówi, możliwe i czyni. I niech będą mu dzięki za to. Pomódlmy się, powstańmy. Halleluja. Panie, dziękuję Tobie za to, że wczoraj, dzisiaj i na wieki Ty jesteś ten sam. Ja dziękuję Tobie, Panie, że Ty spostrzegłeś i widziałeś, zobaczyłeś tą biedną matkę. Opuściłeś Kafarnaum, aby wyjść naprzeciw tej matce. I nie tylko ją zobaczyć, nie tylko starać się ją pocieszyć, tak jak wielu ludzi stara się to czynić, ale powiedziałeś bardzo krótkie słowa, ale wypływające z twojej duszy. Nie płacz. I w tych słowach zawarte były czyny. Czyn, który dokonałeś, kiedy dotknęły się noszy i zmarły wstał i oddałeś go żywego matce. Ten, który był przekreślony, czy już na liście nieżyjących, został wpisany na nowo na listę żyjących. Ta matka, która była przeszyta bólem i rozpaczą, została napełniona radością i szczęściem. I Panie, my dziękujemy Tobie, że dzisiaj jesteś ten sam. Dziękujemy Tobie, że Ty się nie zmieniasz. Dziękujemy Tobie, że Twoja dłoń wyciągnięta jest do każdego z nas, do każdej potrzeby, a w szczególności proszę Ciebie za matki. Te, które dzisiaj są tutaj, które być może w sercu przeżywają ból z powodu bliskich, z powodu syna czy córki, czy jakiś inny problem doświadczają, czy chorobę. Panie, proszę Ciebie, abyś Twoje ręce wyciągnął szczególnie do nich i dotknął się, podniósł i pocieszył. Aby dzisiejszy dzień był dniem radości i wesela, że Pan Jezus, On przyszedł do mnie, On dotknął się mojego serca, mojej sytuacji i zmienił wszystko. I Jego promień łaski, miłości oświecił i ciemność ustąpiła, ból ustąpił, smutek ustąpiła. Dziękujemy Tobie za to, że teraz, Panie, możesz i chcesz to czynić. Dlatego przyjmujemy wiarą, Panie, Twój dotyk, Twoją działalność, Twój cud uzdrowienia naszej duszy i ciała, w sytuacji, w jakiej jesteśmy, aby każdy z tego miejsca wyszedł ubłogosławiony i uszczęśliwiony Twoją radością i Twoim pokojem napełniony. Niechaj tak się stanie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.